Hvala vam lijepa.
Dziękuję wam pięknie za zaproszenie, powitanie. Czuję się tu jak w domu z ważnego powodu, który wydaje mi się znajduje się w temacie tegorocznego spotkania. Wierzę, zarać memu niedowiarstwu. My w tych stronach na Bałkanie, w pobliżu bloku wschodniego, czujemy jeszcze w sobie, co oznacza niedowiarstwo, które było oficjalne, ateizm, komunizm i wiara, która musiała się odnaleźć w tamtym czasie. Myśleliśmy, że istnieją dwie części świata, jedna, która wierzy, a druga, która nie wierzy. I myśleliśmy, że ci, którzy wierzą, wierzą absolutnie, nie mają żadnej wątpliwości, a ci, którzy nie wierzą, są absolutnymi niewierzącymi, bezbożnikami i nie ma tu wątpliwości. Myśleliśmy tak, bo było nam ciężko, a zatem Nowy Testament uczy nas, że tak nie jest, że w wierze i niedowiarstwie nie żyje teoria ani blok, lecz konkretni ludzie. Bardzo krusi, że ci, którzy wierzą, wątpią, a ci, którzy nie wierzą, przysłuchują się, czy można uwierzyć. Są to ludzie ze swoją historią i już w temacie widzimy, że wiara jest krucha, wiara nie jest stabilna, jest pełna wątpliwości, a to jest obraz przedstawiający ludzi, którzy nie są do końca zdrowi, doskonali do końca, czy też piękni. Cokolwiek weźmiemy, wszystko ma swoje granice, ale fascynacja Nowego Testamentu i Medjugorja wraz z nim to to, że ludzie nawet niedoskonali są dobrzy przed Bogiem i Matką Bożą. Wierzący, choćby mieli tylko odrobiny otwartego serca, są dobrzy dla Boga, przed Bogiem i Matką Bożą. My mamy swoje trudności, mamy dobrych kapłanów, którzy do końca nie są dobrymi kapłanami. Dlatego ja jestem w dobrym towarzystwie i czuję się jak w domu. Temat, który ojciec Danko wybrał na tegoroczne spotkanie, nie dał mi spokoju i chciałem zobaczyć, gdzie on się znajduje. I dzisiejszego ranka chciałbym wraz z wami wniknąć w ten krótki tekst z Ewangelii świętego Marka, by zobaczyć, co znajduje się w tych słowach. Wierzę, zarać memu niedowiarstwu. Teksty z Nowego Testamentu są niezwykłe, zwłaszcza dla tych, którzy wierzą, którzy nieustannie znajdują się w kręgu wiary. Dla was, którzy przyprowadzacie innych bliżej Boga, one są niezwykłe, dlatego że my, wydaje nam się, je znamy i możemy się przesłyszeć, mogą stać się dla nas nieważne. Możemy podejść do nich powierzchownie. Ja myślałem również o Nowym Testamencie, że jest to zbyt znany tekst, a nie należałoby długo nad tym się zatrzymywać i poświęcać mu czas. A później nauczyłem się czegoś innego. Ten tekst pojmuję jako elementy, element wody. Od kiedy istnieje świat i życie, woda jest zawsze taka sama. A jest tak wielu żywych ludzi, życia, ludzi, którzy żyją, umierają, a woda jest taka sama. I teksty są nieustannie takie same, proste, a generacje ludzi rodzą się, żyją, umierają. I te teksty służą temu, nie by nauczyć, lecz abyśmy dzięki nim żyli. Najpierw pijemy wodę, bo musimy żyć, a nie uczymy się tego, z czego się składa. Chciałbym przeczytać ten tekst, aby był dla nas pokarmem. zwłaszcza dla was, którzy będziecie mogli przekazać to innym. Wy jesteście niezwykłymi ludźmi, z kruchą wiarą, ale z szerokim sercem, które próbuje doprowadzić innych bliżej Boga. I wy, podobnie jak w tym tekście, spotkaliście wiele historii życiowych. I chciałbym z waszej perspektywy, z perspektywy pracy, którą wykonujecie, sposobu, w jaki spotykacie ludzi, byśmy tak przeczytali ten tekst, tak jak pijemy wodę rano, kiedy wstajemy, kiedy jesteśmy spragnieni, zmęczeni po długiej drodze. Woda nie ma zawsze tego samego smaku i te teksty również odpowiadają na bardzo konkretne nasze trudności i pytania życiowe. Z tej strony wydaje się, że jest to pokarm, którym nieustannie powinniśmy się żywić. Więc na początku chciałbym przeczytać ten tekst. Byłoby dobrze, żebyście go słuchali. Żebyście słuchali tak, jakbyście nigdy go nie słyszeli. Jakbyście słuchali go po raz pierwszy, by każde pytanie, które w was się zrodzi, wzięli na poważnie. One są ważne. I nie zabraniajcie sobie pytań, bo Bóg nie boi się naszych pytań. Bóg nie boi się naszych pytań. My czasami z pobożności zabraniamy sobie pytania i uważamy, że pewne pytania są niedozwolone przed Bogiem, ale u Boga takich pytań nie ma. Tak samo jak dziecko nie ma zakazanych pytań, dopóki my go nie skrzywdzimy i odbieramy mu to. Spróbujcie, może odnajdziecie odpowiedzi na te pytania, albo poprzez nie odkryjecie, co jest dla was ważne. Tekst pochodzi z Ewangelii świętego Marka i brzmi następująco. Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając witali go. On ich zapytał, o czym rozprawiacie z nimi? Odpowiedział mu jeden z tłumu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. On zaś rzekł do nich, o plemię niewierne, dopóki mam być z wami, dopóki mam was cierpieć, przyprowadźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, także upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca, od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł, od dzieciństwa i często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Natychmiast ojciec chłopca zawołał, wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu. Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego. A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, także wielu mówiło, on umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę, podniósł, a on wstał. Gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Rzekł im, ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem.
Toliko Marko, tekst.
To tekst świętego Marka. Umieśćmy to w tym kontekście. Ma to miejsce bezpośrednio po tym, jak Jezus z trojgiem uczniów zszedł z góry po tym, jak się przemienił. Na górze Tabor doszło do przemienienia z niewidocznej twarzy prawdziwe oblicze Jezusa, kiedy objawiła się chwała Boża na Jego obliczu. Miało to miejsce w towarzystwie tych, którzy mówili, że różni się od Mojżesza, że mówi i czyni co innego niż Mojżesz, a on pojawił się w ich towarzystwie w zgodzie z narodem wybranym, z całą historią narodu wybranego. Na górze Tabor wydarzyło się coś jeszcze. Była mowa o śmierci i zmartwychwstaniu. My zauważamy, że Jezus żyje w tym napięciu pomiędzy tym, co widoczne i niewidoczne, pomiędzy niebem i ziemią, pomiędzy śmiercią i zmartwychwstaniem, pomiędzy tradycją i teraźniejszością. I schodzi na dół i na dole u podnóża góry ma miejsce inne napięcie. Jedno z nich znajduje się w temacie tego spotkania. I pierwsze, co zauważymy, to to, że Nowy Testament mówi inaczej niż tak, jak my przyzwyczailiśmy się mówić na Zachodzie. My, kiedy mówimy o niedowiarstwie i wierze, mówimy o teoriach, postawach życiowych, o konsekwencji, ideach, a tu na pierwszym planie pojawia się historia życia, cierpienie ludzi. I to jest już wielki znak, iż teizm i ateizm nie są historią czy teorią dla siebie, lecz za nimi znajdują się konkretni ludzie, którzy cierpią. Cierpienie w jakiś sposób ten tekst łączy z wiarą i niedowiarstwem. Drugi detal, który należy zauważyć w tym tekście, to to, że masa ludzi znajduje się u podnóża, a Jezus spotyka się tylko z jednym człowiekiem i jego synem. Innymi słowy, z tego tłumu wyłania się jednostka i jego historia życiowa. Ja wierzę, że doświadczyliście tego za każdym razem, kiedy przybyliście do Medjugorja. Macie grupę, liczbę ludzi, ale zawsze pojawia się jednostka ze swoją historią życia. Tak Bóg postępuje. Dla nas kapłanów to jest całkowicie jasne. My w Medjugorju możemy mieć tysiące ludzi obecnych na mszy świętej, ale nic się nie dzieje, dopóki jednostka nie wyjdzie naprzód i nie dojdzie do jego spotkania z Bogiem. To, co wy robicie, to jest jakaś praca, by pomóc w tym, by ktoś ze swoją historią mógł wyjść na spotkanie z Bogiem. Ostrzegają mnie, że mówię zbyt szybko. A ja mam uczucie, że mówię zbyt powoli. W świętej pamięci mój profesor mówił, wszyscy mi zwracają uwagę, że się spóźniam, a nikt nie widzi, jak bardzo się spieszę. Na pierwszym planie pojawia się historia życiowa, cierpienie człowieka, ale bezpośrednio przed tym Jezus spotyka się z rozprawami. Faryzeusze, jego uczniowie, masa. W środku znajduje się cierpienie człowieka, któremu nikt nie mógł pomóc. Jezus spotyka się z rozprawami i pyta, o czym rozprawiają, a wielka część naszych rozpraw ukrywa naszą moc w tych podstawowych sprawach i to dzieje się codziennie. My, kapłani, wiele mówimy, bo nie możemy pomóc ludziom. Gdziekolwiek jest wiele opowieści, w fundamencie może spoczywać wielka bezsilność, słabość. Jezus zauważa, że wiele słów to nie pomoc, lecz przeszkoda w tym, że nie mogę pomóc człowiekowi, więc to pytanie otwiera możliwość, by ktoś ze swoim cierpieniem znalazł się na pierwszym planie. To jest wyjątkowo ważne, a wy spotkaliście się z tym w swojej pracy. Kiedy człowiek odważy się na to, by poświęcić komuś czas, przysłuchać się mu, dać mu swoje serce, wtedy w krótkim czasie to ludzkie cierpienie wychodzi na zewnątrz i to cierpienie jest typowym cierpieniem. Największa część ludzi cierpi z powodu kogoś innego, cierpi, ponieważ nie może pomóc najbliższemu. Mamy tu ojca, który cierpi z powodu syna, ale jego cierpienie pokazuje również, że on nie widzi świata takim, jakim jest. lecz widzi go ze swojej perspektywy, ze swego cierpienia i ono jest na swój sposób zniekształcone. Marek bardzo precyzyjnie zmienia mowę ojca. Na początku mówi on o swoim synu. Jego syn jest opętany, ma ducha niemego. On go blokuje, nie może mu pomóc. Widzi cierpienie swojego człowieka, nie może mu pomóc. Widzi uczniów, do którego doprowadził syna i widzi ich bezsilność. On widzi tylko to, czego nie może uczynić. Jego dziecko nadal cierpi. Zauważyliście, że w trakcie rozmowy z Jezusem on zmieni sposób swojej mowy i kończy tak, że będzie mówił w liczbie mnogiej. Pomóż nam. Rozpozna, że na pierwszym planie nie jest tylko jego dziecko, które cierpi, lecz odkryje, że cierpienie dziecka jest powiązane z nim i że oni dwaj dopiero wtedy, kiedy zauważy tę łączność, będą mogli z tego wybrnąć. Ten tekst uczy nas czegoś ważnego, o tych ważnych relacjach ojca i syna, ale nie tylko syn cierpi, choć i powód jego cierpienia nie tkwi tylko w nim, lecz pomiędzy nimi. I to jest ważna lekcja. W ważnych relacjach między ojcem i synem może dojść do tak wielkiej blokady, że przypomina ducha niemego. Nie można mówić, ale do tej przestrzeni należy zaprosić Jezusa, bo tu wchodzi Jezus, nie by rozwiązać problem Jego Syna, lecz On staje pomiędzy nimi. I to według mnie jest detal, który powinniśmy zauważyć. Ojciec mówi, że Jego Syn ma ducha niemego, Syn ma trudność, a Ojciec cierpi tylko z powodu trudności Syna. My wiemy, że jest to opis wyzwolenia. Wyzwolenia opętanego chłopca, ale jest to opowieść, która jest wielowarstwowa. Nie jest związana tylko z wyzwoleniem czy opętaniem, lecz wiąże się również z głęboką, kompleksową relacją między ojcem i synem. Dlatego nie możemy spoglądać tylko na sprawę opętania, bo u podnóża znajduje się relacja rodzica pomiędzy ojcem i synem, relacja między komunikacji, relacja pomiędzy wyzwoleniem i opętaniem. I jest to kompleksowa relacja, więc byłoby wąskim, gdybyśmy spoglądali to pod jednym kątem. Czym byłby ten duch niemy? Możemy to przetłumaczyć rozumowo na nasz język. To niezdolność komunikacji. Ojciec nie może swemu synowi powiedzieć, co czuje, co myśli. Syn nie może powiedzieć swojemu ojcu, co czuje, co się z nim dzieje. Oni są tutaj, oni są razem, ale nie ma między nimi komunikacji. Przypuszczam, że spotkaliście się z tym w życiu. Ojciec i syn siedzą przy jednym stole, mogą rozmawiać o tym, jaka jest pogoda, o tym, że Barcelona przegrała wczorajszy mecz, ale nie mogą rozmawiać o sobie, o tym, co jest ważne. Nie mogą rozmawiać o swoich relacjach, o swoim zaufaniu, o relacji względem Boga, o przyszłości, o swojej przeszłości, o tym, jakie znaczenie mają dla siebie wzajemnie. Pod tym kątem są niemi i to dzieje się bardzo często. Niemożliwość komunikacji bardzo często towarzyszy relacjom pomiędzy ojcem i synem. Ojciec ze swej strony myśli, że syn ma trudności. Dla nas kapłanów to częsty przypadek, że przychodzi do nas ojciec i mówi, że jego syn ma problem. I kiedy tylko zaczynamy z nimi rozmawiać, czujemy, że problem nie tkwi w synu, lecz pomiędzy nimi. Innymi słowy, już w trakcie tego pierwszego spotkania można podejrzeć, iż z ojca coś przechodzi na syna. W późniejszym tekście usłyszymy w jasny sposób, jaki jest ojciec, co się z nim dzieje. Ojciec opisuje siebie tym, co czyni, tym, co mówi, tak jak i my. Cokolwiek uczynimy, jakikolwiek wykonamy gest, cokolwiek powiemy, nie możemy nie mówić jednocześnie o sobie, bo zawsze wyrażamy siebie w taki czy inny sposób, a szczególnie w tych bliskich relacjach względem swoich dzieci. Dzieci bardzo dobrze wiedzą, czym jesteśmy, co czujemy, nawet jeśli to ukrywamy i nie potrafimy tego powiedzieć. Ojciec opisuje siebie słowami, że wierzy i nie wierzy. To jest dziwna relacja. To jest bardzo wielkie przeciwieństwo, wierzyć i nie wierzyć. To tak wielkie przeciwieństwo, że ludzie mogą zabić siebie z powodu niedowiarstwa i wiary. To jest groźba życia. Ale on to przeciwieństwo nosi w sobie samym. On ma w sobie coś, co nie jest wiarą, nie jest niedowiarstwem, lecz jest to walka we wnętrzu. Możecie zauważyć, że on tak opisuje mękę swego syna. Kiedy Jezus pyta, co dzieje się z jego synem, on mówi, że duch niemy rzuca go ogień i wodę, a to obraz przeciwieństw, bo watra i ogień i woda nie mogą iść w parze. I jak to, że dzieje się tak, iż ludzie mogą żyć w takich przeciwnościach? Dzieje się tak, że przykładowo ojciec wysyła różne przeciwne sygnały do swego syna. Banalnie mówiąc, ojciec może powiedzieć do syna: niedobrze jest palić papierosy, a potem zapali papierosa. Dziecko ma dwie informacje. Jedną: nie wolno ci palić, a drugą: możesz palić. I tak po kolei. Możemy to zastosować w przypadku alkoholu, narkotyków, relacji międzyludzkich, moralności. Ojciec może słowami dawać jeden sygnał, a życiem inny. I co dziecko czyni? Dziecko nie wie, co jest właściwe. Jeśli chodzi o świat techniki, świat materialny, kiedy wsiądziecie do samochodu, wrzucicie pierwszy bieg i ściskacie hamulec. Co się dzieje? Auto gaśnie, nie może jechać naprzód. I to samo dzieje się z dzieckiem. On jest pomiędzy ogniem i wodą, wiarą i niedowiarstwem. I co się dzieje? On jest zahamowany i w jakiś sposób nic nie może uczynić, jest niezdolny do życia. Możemy zauważyć jeszcze coś ważnego w tej relacji. Dziecko w relacji z ojcem nie funkcjonuje w pierwszej kolejności poprzez rozum. Nie zastanawia się nad tym, jaki jest ojciec, z powodu czego to czyni, lecz całym swym istnieniem odczuwa tę relację i w głębi siebie może dostrzegać ten konflikt, że słowami jest akceptowany, ale uczynkami nie jest kochany. I ten konflikt dziecko doświadcza w sobie i z najlepszych, choćby najbardziej się starał, może nie godzić się na to życie i walczy z tym i w jakiś sposób może przeciwstawić się ojcu. Wyobraźcie sobie dziecko, które chciałoby przeciwstawić się ojcu. Należy przeciwstawić się słowem, uczynkiem. Zobaczcie, jakie trudności ma syn, jeżeli fizycznie musi powstrzymać ojca przed jego przemocą. Dziecko czuje, że coś musi uczynić i że czegoś mu nie wolno. I tu może rozwijać się różnorodny, zły mechanizm u dziecka. Przykładowo, dziecko, które znajduje się w takich relacjach, może odczuwać jakiś rodzaj odrzucenia względem ojca, nie może tego okazać i czyni to w ukryciu. Kara samego siebie, staje się nieme, nie chce mówić, nie chce jeść i w jakiś sposób kara ojca, karząc samego siebie. I to dziecko nie może tego odkryć racjonalnie, lecz od wewnątrz. Iż dla ojca największą karą będzie to, jeżeli on nie może żyć. I z drugiej strony pozyska największą uwagę u ojca, jeżeli ma trudności, jeżeli nie może żyć. Są ludzie, którzy się rozchorowali, a ta choroba nie jest niczym innym, jak tylko krzykiem i wołaniem o pomoc. Coś podobnego znajduje się w tych relacjach pomiędzy ojcem i synem i w takim stanie dochodzi do spotkania z Jezusem. Kiedy Jezus spotyka się z Ojcem, czuje na sobie to samo napięcie, które Ojciec zawsze ze sobą nosi. Gdziekolwiek Ojciec był, z kimkolwiek się spotykał, wygląda na to, na każdym pozostawiał te przeciwieństwa, bo mówi do Jezusa, jeśli możesz, pomóż nam, jeśli co możesz. Pierwsza rzecz, o którą pyta Jezus, to by opowiedział tę historię, od kiedy i jak to się dzieje. To jest również ważny detal. W rozwiązywaniu wielu trudności wyjątkowo ważne jest to, by ktoś opowiedział, jak, w jaki sposób wszystko zaczęło się dziać i jak się rozwijało. My zauważamy tu ważny detal. Ten człowiek ze swoim synem jest z uczniami Jezusa, faryzeuszami, z tłumem ludzi, ale nie ma nikogo, kto miałby otwarte ucho, by usłyszeć jego historię. On nie ma komu tego opowiedzieć, choć to tłum ludzi. I to przypomina nasz współczesny świat. Tłum ludzi, ale nie ma ani jednego otwartego ucha, które chciałoby ciebie wysłuchać. Abnormalne cierpienie ludzi wypływa stąd, że nie mają absolutnie nikogo, kto mógłby poświęcić im czas, uwagę, by mogli słuchać. My, kapłani, podczas spowiedzi z łatwością to rozpoznajemy, bowiem ludzie nie tylko przychodzą, by wyznać grzechy, ale opowiadają o tym, co leży im na duszy, bo nie mają innego miejsca. Zauważyliście to też w pracy, którą wykonujecie. Jesteście szczęśliwi, kiedy macie kogoś, do kogo możecie go skierować i powiedzieć, ojciec Danko cię wysłucha. Albo jeśli chcecie zrobić próbę, możecie to uczynić. Słuchajcie tylko Jego. Zapytajcie, co dotyczy Jego cierpienia, jak to się stało, kiedy to się zaczęło i doświadczycie tego, że stworzycie wyjątkowo głęboką relację z tym mężczyzną czy kobietą. Najgłębsze relacje ludzkie tworzą się tam, gdzie ludzie są w stanie wyznać przed kimś swoje cierpienie. I jeżeli pozwolicie na to, ten, komu na to pozwolicie, nie wypuści was przez kolejnych 89 lat. On będzie was szukał, bowiem jest to najbardziej poszukiwany towar na świecie. Wszyscy szukają uwagi, ale mało kto ją oferuje. I fascynujące jest to, że Jezus tu ją daje. On poświęca uwagę temu człowiekowi i on może mówić o sobie. Ale kiedy wyraża siebie, nie jest odrzucony i nie jest osądzony. I to jest kryterium słuchania dla nas kapłanów podczas spowiedzi, rozmów. I jest to jedno z najważniejszych kryteriów w stwarzaniu przyjaźni. Drugi człowiek musi wyznać to, co w nim tkwi, mając pewność, że nie będzie potępiony za to, co powiedział, bez względu na to, jaka to będzie historia. I to jest tajemnica spowiedzi w Medjugorju. Cokolwiek kto powie, kapłan odpowie, idź, pomódl się. I tak zakończona jest ta historia. Jezus pozwala człowiekowi, by się zmienił przed tym, zanim wyzwolił chłopaka. Pozwolił mu na to, by mówił, narzekał, mówił o tym wszystkim, jak ta choroba przebiegała i być może nawet nie wierzył, sam ojciec nie wierzył, że Jezus może pomóc, a Jezus pozwolił mu na to. Ojciec jest bezsilny, syn jest bezsilny, uczniowie są bezsilni, faryzeusze, naród, wszędzie bezsilność i Jezus mówi, a Marek pisze, że Jego słowo jest mocne, bo On rozkazuje i duch niemy odchodzi. To jest prosty opis mocy słowa Jezusa tam, gdzie panuje ludzka bezsilność. Najbardziej znaczące jest to, co Ojciec mógł uczynić dla Syna, to to, że prosił o pomoc. Nie powiedział, kto pomoże Ci lepiej ode mnie, kto może kochać Cię bardziej niż ja, Twój Ojciec, lecz że wyznał przed sobą swoją bezsilność. Wielka część problemów rodzinnych zanika, jeżeli przyznamy się do własnej bezsilności, jeśli przyznamy się przed swoim dzieckiem, że nie jesteśmy tym, czym być chcieliśmy, że nie jesteśmy w stanie. Bezsilność jest w jakiś sposób otwieraniem drzwi Bogu. Do tej pory, zanim nie przyznamy się do swojej bezsilności, zamykamy drzwi, zamykamy się przed innymi, nie pozwalamy im wejść do środka. Ta historia jest interesująca nie tylko z powodu nagłego wyzwolenia tego chłopca, lecz tego, co jest później. Koniec opisu cierpienia ojca i syna kończy się tym opisem, który mówi o tym, co będzie później. Kiedy chłopiec został wyzwolony, Jezus bierze go za rękę i podnosi go. To są dwa czasowniki, którymi posługuje się Marek, mówiąc o zmartwychwstaniu. Podnieść i wziąć. On ręką i słowem wyzwala, podźwiga ku wolności. Taki Ojciec Niebieski podniesie wszystkich z grobu ku nowemu życiu, ku zmartwychwstaniu. Więc pokazuje, co Ojciec Niebieski dokona w jego przypadku. Ale tu nie kończy się wszystko. Tu, ze względu na to, że chodzi o nieustanny opis bezsilności, kiedy wszystko się kończy, kiedy wszyscy odchodzą, Jezus pozostaje sam ze swoimi uczniami. I oni podczas rozmowy przedstawiają własną bezsilność. Jak to, że my nic nie mogliśmy uczynić, a mieli od Niego władzę, by wyzwalać zniewolonych, a teraz nie mogli nic uczynić. Wskazówka dla Was, dla Waszej pracy w organizacji pielgrzymek. To jest bardzo ważne. Kiedy wszystko się kończy, kiedy wszyscy wracają do domu, kiedy wszystko, co zorganizowaliście, kończy się dobrze, to jeszcze nie koniec. Warto usiąść przy stole z Panem i rozważyć wszelką bezsilność, do której doszło w trakcie pielgrzymki. Względem ludzi, którzy Wam się powierzyli, ci, którzy pracują dla Pana, po tym jak wszystko się kończy, mają również chęć bycia z Panem. Dlatego Wy nie jesteście tutaj, by lepiej nauczyć się organizacji pracy, bo Wy znacie to, potraficie to lepiej niż my wszyscy, lecz jesteście tu dlatego, że odczuwacie potrzebę za Nim. Wy go potrzebujecie, macie swoją bezsilność, swoją słabość, cierpienia. I potem, jak ktoś z pielgrzymki powróci nawrócony, zmieniony, w Was być może nic się nie stało, czuliście tylko swoją bezsilność. Jak to, że ja organizuję pielgrzymki, inni tego doświadczają, zostają uzdrowieni. A ja spotykam się tylko z własnym cierpieniem, więc jak to, że nic się ze mną nie dzieje. To opisuje Medjugorje. Tak jak powiedział Jezus, ten rodzaj można wygnać jedynie, wyrzucić modlitwą i postem. I o tym mowa jest w Medjugorju. Matka Boża mówi o modlitwie i poście. My trwamy w okresie Wielkiego Postu, a w Kościele katolickim jest to czas postu, ale ja przypuszczam, że Wy również macie jakiś przedsmak, co oznacza to w świecie globalnym, w świecie katolickim, co oznacza pościć. To w istocie znaczy, że my nie wiemy, co to znaczy. Ta praktyka została zapomniana. I w jakiś sposób, jeżeli istnieje świadomość o poście, ta świadomość związana jest z Medjugorjem, z praktyką, odkryciem tego, że jest to sposób modlitwy. Dopóki nie pojawiło się Medjugorje, post był swego rodzaju praktyką. Istniały grupy ludzi, które znały tę praktykę, ale ci ludzie byli jeszcze bardziej nieliczni. Istniała praktyka, by jeść rybę, a nie mięso. I zapomnieliśmy o tej różnicy. Było niewielu ludzi, którzy na swym ciele doświadczyli tego, czym jest post. I wtedy ludzie stawali się gadatliwi na temat postu. Mówiono, nie wolno ci pościć, musisz strzec swego zdrowia. Ja pamiętam, że profesjonalni duchowni, kapłani, bez żadnego doświadczenia postu, jeśli tylko słyszeli słowo post, mówili, musisz uważać na swoje zdrowie. I w ten sposób całkowicie odwrócone zostało to, czego chciał post. Post chciał być drogą do zdrowia duchowego i fizycznego. A teraz pojawił się strach przed postem. I można zauważyć, że grupy ezoteryczne poza chrześcijaństwem odkrywają post jako możliwość diety, drogi, która wiedzie do duchowości, a w praktyce katolickiej to się zatraciło. I zaczęliśmy sobie o tym przypominać, nie mówić o poście, lecz pościć, bo wówczas na ciele możemy nauczyć się tego, czego nie możemy nauczyć się głową. Uczyć się ciałem, to jest bardzo ważne. Uczę się bezsilności, spotkania z własną bezsilnością i odkrywam, co ona oznacza. I teraz odkrywamy, że apostołowie odkryli własną bezsilność, bowiem nie mogli wyzwolić tego chłopca, a Jezus uczy ich, że nie potrafili być bezsilni. Było zbyt wiele ich siły, a mało siły Bożej. I post uczy nas, że rzeczy zmieniają się w życiu, jeżeli dam Bogu miejsce. Jeżeli Jego siły jest więcej, a mojej mniej. Post jest doświadczeniem, kiedy moja fizyczna siła się umniejsza. Ja mogę mniej, ale w tym momencie odkrywam to, czego w innym sposób nie mógłbym odkryć. Że nie żyję tylko chlebem, że istnieje siła, która nie jest tylko fizyczna, że mogę mieć puste ręce, pusty żołądek, ale one otwarte są na siłę z nieba. Uczę inaczej się modlić, uczę mieć inny porządek, inaczej czuć, bowiem ciało wniknęło w relacje z Bogiem i zaczynam ciałem się modlić. Zauważymy, że post i modlitwa idą w parze. Modlitwa nie jest bełkotaniem. Modlitwa uczy czegoś, co jest fantastyczne i tego uczy post. Jem mało albo prawie wcale, jak uczy was Matka Boża, chleb i woda, ale mogę też inaczej. Mogę uczyć się tego, że modlitwa nie musi być wielością słów. Mogę mówić mniej, ale kiedy poszczę, mam więcej czasu, bo nie ma śniadania, obiadu, kolacji. Ciało nie jest zajęte trawieniem. Świadomość staje się bystra i można uczyć się tego, że posługujemy się małą ilością słów i mamy więcej czasu. Nasza modlitwa to wielomówność, a post uczy nas mało słów, a dużo czasu. Uczy nas spotkania z własną bezsilnością, z tym, czego sami nie potrafimy. I my w istocie, poprzez ten tekst i to, co dzieje się w Medjugorju, uczymy się tego, że człowiek, kiedy jest w stanie przyznać się do własnej bezsilności, niezdolności, słabości, choroby, głodu, odkrywa coś wyjątkowo głębokiego. To jest niezwykłe, bardzo niezwykłe, że człowiek musi odczuć cielesny głód, by poprzez ten głód odczuć głębszy głód, głód za Bogiem. Dlatego ten tekst jest fascynujący, ponieważ wzywa nas do tego, abyśmy szli z góry Tabor, gdzie dochodzi do spotkania ze lśniącym obliczem Jezusa i przechodzimy przez łez dolinę, gdzie jest cierpienie, do szkoły, która uczy nas, jak połączyć ten blask Jezusa na górze Tabor i to głębokie ludzkie cierpienie. Uczy nas, że modlitwa jest tą, która to łączy i post tego nas uczy. Człowiek jest istotą, która nie żyje sama od siebie, ani w relacjach, ani fizycznie, ani duchowo. My zawsze potrzebujemy pokarmu z zewnątrz, wody, pokarmu, pokarmu duchowego. Ale człowiek łatwo się zapomina. My nieustannie oddychamy i zapominamy, że potrzebujemy powietrza. Nawet o nim nie myślimy. I wówczas powinniśmy powstrzymać oddychanie, by odkryć, jak bardzo go potrzebujemy. I potrzebne jest, abyśmy powstrzymali jedzenie, by odkryć, jak wielki głód za Bogiem tkwi w człowieku. Doświadczenie nie cielesnego głodu, lecz droga w odkrywaniu tego, że w naszym wnętrzu tkwi głód za Bogiem. Pomiędzy głodem za Bogiem spoczywa nasz pokarm, nasze wyobrażenia o Bogu, nasze relacje, ale każdy z nas potrzebuje wcześniej czy później, by przebić się przez to wszystko do głębokiego głodu za Bogiem. I to jest praca, którą wy wykonujecie. Jeżeli uda wam się ludzi poprzez ich cierpienia, sukcesy, porażki doprowadzić do Medjugorje i poprzez post pomóc im, by w głębi duszy odkryli głód za Bogiem, odkryliście przed nimi to, co w ich życiu jest najważniejsze. Ktokolwiek stąd, czy też z jakiegokolwiek innego spotkania z Bogiem powróci, odczuwając głód za Bogiem, on nie potrzebuje już wielu odpowiedzi, bo sam je odnajdzie. Sam znajdzie sposób modlitwy. On nie potrzebuje wielkiego prowadzenia, bo głód za Bogiem najlepiej uczy człowieka o tym, co ważne, a co nieważne. Kto odkrył głód za Bogiem, on jest całkowicie świadomy tego, co mu przeszkadza, co nie, co jest dla niego dobre, co nie. Jaki pokarm go obciąża, jaki nie. Więc człowiek, który odkrywa głód za Bogiem, dla niego jest całkowicie jasne, co jest dla niego dobre, co nie, co przynosi pożytek, a co nie. A kiedy to odkryję, mam inne spojrzenie na człowieka i wiem, że w każdym spoczywa ten sam głód i nie muszę go potępiać, ponieważ nie widzę. Wiecie, jak Matka Boża nazywa niewierzących w Medjugorju? My, kapłani, z łatwością mówimy o ateistach, a Matka Boża mówi, że są to ci, którzy jeszcze nie doświadczyli miłości Bożej, bo wie, że w nich spoczywa głęboki głód miłości Bożej. I jeśli doświadczą tego głodu, mniej więcej wszystko staje się dla nich jasne. Wy w swojej służbie odkrywacie to przed ludźmi, będziecie czynić to nadal, ale przypuszczam, że nie czynicie tylko tego w swoim imieniu. To jest misja, która została wam dana na różne sposoby, ale waszą potrzebą jest to, byście odkryli, by w rytmiczny sposób wniknąć w post i modlitwę, dzięki których możecie żyć, aby nie udusiła was praca czy rozprawy, tak jak uczniów Jezusa, tłumy ludzi, Kiedy kończy się praca, warto by znaleźć czasu na sam z nauczycielem i zobaczyć, jak uczy nas postu i modlitwy. To, że połączone jest to z Medjugorjem, to dla was wielkie szczęście i odkrycie. W Nowym Testamencie znajdujemy dwa słowa, które zawierają to, co się tu dzieje i to, że Medjugorje odzwierciedla całą Ewangelię. To jest ważne doświadczenie. Jak wiemy, na górze Tabor Jezus nie jest przeciwny prorokom i prawu. My możemy zobaczyć, że nie odkryliśmy również przeciwieństwa Medjugorja, lecz widzimy u podnóża, że jest to ogromna miłość Boża. Dziękuję wam za uwagę.